Teraz proszę czcigodnego laureata medalu świętego Jacka o wygłoszenie referatu pod tym intrygującym tytułem Dziecko trzech ojców.
Ojców, tak. Więc tytuł odczytu podany został na przynętę, za co przepraszam. Wszyscy wiemy, że jak w porządku naturalnym, tak i w historii i gdzie indziej, zwykle jest tylko, zwłaszcza w biologii, zwykle jest tylko jeden ojciec, jedno dziecko. Jeden ojciec każdego dziecka. Logicy ładniej to mówią, tam gdzie jest ojciec, tam jest dziecko. Tam gdzie jest dziecko, tam musi być ojciec, oczywiście. Więc tak mi zgoła jest jeszcze oczywiście mowa o tym, że, przepraszam, tak mi zgoła odosobnionym wypadku wyrażamy się metaforycznie o ojcostwie. Wszyscy pamiętamy. Bardzo trafną, a przecież w dosłownym sensie nieprawdopodobną wypowiedź i nieprawdziwą wypowiedź prezydenta Kennedy'ego, że zwycięstwo ma wielu ojców, a klęska żadnego. W historii, którą mam Państwu opowiedzieć, ojcostwo jest również ujęte metaforycznie, gdyż to prawdziwe i po prawdzie idzie o autorstwo pewnego traktatu o spowiedzi, więc żeby przed Państwem niczego już dłużej nie taić, zaraz powiem całą prawdę o tym potrójnym ojcostwie, bowiem sama historia jest tak wyjątkowa, że ona sama, jej rozwój i odległe skutki bardziej nas będą interesować niż owo prawdziwe lub metaforyczne ojcostwo. W rzeczywistości sprawa wygląda następująco. W Pradze, która jest miastem mitów i legend, na samym początku lat 90. XIV wieku Mateusz z Krakowa, wówczas znany profesor teologii, napisał dzieło, właściwie dziełko o spowiedzi zaczynające się od słów Quoniam Fundamentum. Dziełko w Polsce wydane przedostatnim razem w roku 1974 przez obecnego tutaj profesora Władysława Sęńkę. Teraz wznowione i tłumaczone także przez wydawcę w najnowszym tomie przeglądu tomistycznego. Ale jak sądzi ten sam dobry znawca pism Mateusza, nasz krakowsko-praski teolog swoich dzieł, to znaczy dialogów, traktatów, kazań i innych, nie podpisywał. Nieznany czytelnik mógł więc podać siebie za autora albo kogoś innego, na przykład już znanego i wielkiego autora, choćby świętego Tomasza z Akwinu, świętego Bonawenturę i tak dalej. Tak się też stało z owym traktatem o spowiedzi. Przez wieki był on znany i drukowany pod imieniem świętego Tomasza, świętego Bonaventury i paru innych jeszcze znanych teologów średniowiecznych. Zapomnijmy o wszystkich innych, o tych wszystkich innych i zatrzymajmy się przy trzech domniemanych ojcach krótkiego pisemka, przy Mateuszu, Tomaszu i Bonaventurze. A zanim pójdziemy dalej, zapoznajmy się choćby pobieżnie tylko z samym traktatem o spowiedzi. Czy nie jest ten traktat? Czy nie jest to pismo? Podobnie jak dialog Mateusza o częstej komunii, traktat o spowiedzi został napisany dla kleru. Wcześniej sądzono, że inspiratorem tego dziełka był biskup warmiński Henryk III. Dzisiaj za jego adresata profesor Sęńko uznaje arcybiskupa Jana Zinsteina. Jest to oczywiście hipoteza tylko, ponieważ wiadomo nam tylko, że autor zwraca się do Vostra Caritativa Dilectio, Wasza Miłość, więc przypuszczamy, że to jest arcybiskup Jenstein. W każdym razie, taka jest ta prawdopodobna opinia profesora Sęńki. Samo dzieło przeznaczone jest dla księży diecezjalnych, tych, którzy słuchają spowiedzi, bowiem zostali, w cudzysłowie mówię, powołani do tej posługi i którzy się spowiadają i dlatego powinni, w cudzysłowie, troszczyć się specjalnie o dobrą spowiedź i o właściwy sposób jej odprawiania. W końcowej partii dzieła wspomniane są osobno mnisi i zakonnicy, jako ludzie, którzy się tylko spowiadają. Dobra spowiedź, by istniał bardzo długo konflikt, czy zakonnicy mają prawo spowiadać, zwłaszcza jeśli są na terenie jakiejś parafii. Dobra spowiedź, powiada autor, ma cztery zalety. Jest szczera, prawdziwa, zupełna i doskonała. Szczera jest wtedy, kiedy wyznanie dokonuje się po prostu, bez wahania, bez usprawiedliwiania. Jest natomiast prawdziwa, kiedy spowiadający się przedstawia rzeczy pewne jako pewne, a wątpliwe jako wątpliwe. Kiedy ze wstydu nie wykręca się ogólnikami, a przedtem przygotuje się do spowiedzi dobrym rachunkiem sumienia. Ponad połowa traktatu, około 3/4 jego, poświęcona jest zupełności spowiedzi, całkowitemu wyznaniu grzechów. Pod cechę zupełności podpadają bowiem wszystkie grzechy, wszystkie ich kategorie, czyny, słowa i myśli, ich okoliczności, ich rzadkość, wyjątkowość i powtarzalność. Tutaj też bardzo obszernie potraktowane zostały sprawy czystości, niektóre aspekty dotyczące higieny odżywiania się i w związku z funkcjonowaniem organizmu. Na spowiedź doskonałą zabrakło więc już miejsca, skoro wszystko zostało powiedziane przy okazji zupełności spowiedzi. A samo słowo doskonała spowiedź zostało zastąpione przez pełna spowiedź, czyli właściwie zupełna spowiedź. Integra. Traktat Mateusza jest zbiorem zasad ogólnych, którym podporządkowane są reguły szczegółowe życia moralnego i ascetycznego. Funkcjonowanie praktyczne tych reguł i zasad omawiane jest na przykładach, które mogą się powtarzać albo się przypominać. One wracają. Owa mnogość przykładów w połączeniu z drobiazgowością analiz, natrętny powrót do spraw libido sprawiają wrażenie, że traktat może szybko znużyć dzisiejszego czytelnika swoją stroną jak gdyby dochodzeniową. Może uchodzić za popis kazuistyki i za to właśnie będzie krytykowany w wieku XVIII. Warto więc podnieść parę punktów pozytywnych tego traktatu, których historyk i psycholog, przepraszam obecnych psychologów tutaj, nie powinien przeoczyć. Więc po pierwsze, historycznie ważne okazały się właśnie rozważania dotyczące czystości osobistej. To one sprawiły, że traktatem Mateusza zainteresował się paryski kanclerz Gerson i przyczynił się do jego rozgłosu. Interesujące jest także łączenie higieny życia z czystością seksualną. Mateusz nie jest tu może szczególnie oryginalny, ale powiedzieć można, że grzechy te potrafi ujmować w kontekście całokształtu życia człowieka. Po drugie, istotne zdają mi się wyraźne i wytrwałe zabiegi, ciągłe przez cały traktat, zabiegi pedagogiczne autora ustawiające charakter penitenta poprzez stałą i na różne sposoby pokazywaną zasadę, że spowiadamy się z grzechów własnych. Na spowiedzi nie obciążamy ani Pana Boga, ani diabła, ani sąsiada, ani kusiciela, ani nikogo, tylko nasze grzechy. Na spowiedzi nie chowamy się za innych, nie szukamy poza sobą przyczyny zła. Niekiedy zabiegi Mateusza o to, aby spowiedź nie wciągała osób trzecich, wygląda na świadomą ochronę dobrego imienia innych ludzi. Działanie pedagogiczne spowiedzi zalecanej przez Mateusza polegałoby więc na wyprostowaniu człowieka w szczerym wyznaniu własnego zła i na rzetelnym stosunku do tych ludzi, którzy znajdują się poza relacją spowiednik-penitent. Ten aspekt szczerości wobec samego siebie jest skompletowany trzecim punktem, który mi jest idea poznania samego siebie, właściwa Mateuszowi i właściwie obecna w bardzo wielu jego pismach, zwłaszcza w Racjonale Operum Divinorum, o czym kiedyś miałem okazję napomnieć, napisać. Wywodząca się od Sokratesa, ale znana jeszcze przed Sokratesem, zasada poznania samego siebie, przekształcana w chrześcijaństwie Idea poznania siebie łączy się tutaj z praktyką spowiedzi doskonałej i spokojem ducha osiąganym właśnie w trakcie czy przez taką spowiedź. Po czwarty punkt, który chciałem jeszcze powiedzieć, to że traktat powstał prawdopodobnie na zamówienie owej w waszej miłości. To był być może arcybiskup pracki, do której Mateusz zwraca się w zakończeniu. Ma odpowiadać potrzebom kleru w epoce, w której seminaria nie istniały, a kandydat na księdza przygotowywał się najpierw u swojego proboszcza, potem znowu innego proboszcza, zwykle też mało wykształconego czy słabo wykształconego. Ten traktat był oddaniem do rąk księży ważnego pisma o jednym z głównych sakramentów Kościoła. Stronę ściśle sakramentalną traktatu omówił we wstępie do wydania z 1974 roku ksiądz Adam Szafrański, dlatego tutaj te sprawy pomijam. Dlaczego ten traktat przypisywano innym osobom? Traktat Mateusza zachował się w około 150-160 rękopisach, a lista ta nie jest jeszcze pewna i wciąż przybywają nowe informacje o nieznanych kodeksach. W pewnej ilości rękopisów dzieła Mateusza przypisane zostało świętemu Bonawenturze. Jest ich niewiele ponad 10. I świętemu znacznie więcej, bo ponad 40, świętemu Tomaszowi, w kilku zaledwie Henrykowi z Hesji. Ta anonimowość początkowa w punkcie wyjścia, jak gdyby niczyjość traktatu spowodowała, że dotarł on do nas pod co najmniej 11 tytułami. Tytuł przyjęty przez wydawcę i przez wydawcę tłumacza, jest skutkiem wyboru dokonanego. Wydawca, profesor Sieńko, sądzi zresztą trafnie, że większość pism zredagowanych przez Mateusza z Krakowa wychodziła z jego stołu pracy, spod jego pióra, anonimowo i nawet bez tytułu. Że potem czytelnicy dopisywali tytuł, tak samo właśnie stało się, to samo stało się z traktatem o czystym sumieniu, znanym pod 11 tytułami. Proceder taki zaczął się bardzo wcześnie. Kiedy i gdzie? Mówię już teraz o traktacie o spowiedzi. Kiedy i gdzie zaczęto przypisywać autorstwo i tytuły? Najstarsza datowana kopia Mateuszowego pisma, on zmarł w roku 1410. Najstarsza datowana kopia Mateuszowego pisma, na jaką trafiłem, znajduje się w Ołomuńcu i pochodzi z roku 1393. Najstarszy rękopis z tym samym traktatem, przypisanym Tomaszowi z Akwinu, należy do zespołu tekstów kopiowanych w latach 1391-1393, współczesnych autorowi, kiedy powstawało, więc bardzo wcześnie. Dzieło to już zaczynało krążyć pod imieniem świętego Tomasza. Przypuszczam, że ta wczesna i fałszywa atrybucja dokonała się na terenie Królestwa Czeskiego, w Czechach albo na Morawach. Stąd poszła do Rzeszy, a z Rzeszy do Francji. Do liczby ponad 40 rękopisów przechowujących traktat o spowiedzi pod imieniem świętego Tomasza powinniśmy dodać co najmniej 20 odrębnych wydań inkunabułowych w samym Paryżu, przypisujących świętemu Tomaszowi to dzieło. Około 15 jego edycji w XV i XVI wieku połączonych razem z traktatem sakramentalnym Mikołaja z Błonia, naszego polskiego teologa. O odrębnych wydaniach opuskulów świętego Tomasza, o wszystkich wydaniach jego dzieł, opera omnia, aż do końca XIX wieku. Przypomnę tylko, że ostatnie wydanie opera omnia świętego Tomasza z naszym traktatem o spowiedzi ukazało się w Paryżu w księgarni Vivesa w roku 1825. Drugie wydanie w 1865. I tłumaczenie francuskie opuskulów łącznie z traktatem Mateusza z Krakowa przypisanym świętego Tomasza w 1858. Do tej pory To był święty Tomasz, uznawany za świętego Tomasza. Nie znam, ale nie szukałem jeszcze tłumaczeń i wydań na innych niż francuskie, także pod nazwiskiem świętego Tomasza, wydawanych poza Francją. Przypisany świętemu Tomaszowi traktat o spowiedzi zaczął szybko krążyć po Europie i w pierwszych latach XV wieku znalazł się w Paryżu. Czytał go tam i korzystał z niego kanclerz Uniwersytetu Jan Gerson, ale skonstatował, że nie jest on dziełem świętego Tomasza, ale Bonaventury, jak na to wskazuje styl i tematyka. Gerson wyraził tę opinię w roku 1408 albo 12, więc albo dwa lata przed śmiercią, albo dwa lata po śmierci Mateusza z Krakowa. Sama data jest teraz mniej ważna od pewności, jaką mamy, że ojcem i twórcą tradycji bonaventuriańskiej jest Gerson. Na jego nazwisko powoływały się pierwsze kopie, w których przypisywano ten traktat świętemu Bonawenturze. Ta bonawenturiańska tradycja jest znacznie uboższa w rękopisy. Ja sam trafiłem na dwa wydania inkunabułowe i cztery późniejsze. Ostatnie wydanie Opera Omnia świętego Bonaventury z roku 1866 ma traktat Mateusza w tomie siódmym. Ale badający w XIX wieku tradycję rękopiśmienną Bonaventury ojciec Fidelis de Fanna, zmarły w 1880 roku, znalazł tylko 10 rękopisów z nagłówkiem, że to jest dzieło świętego Bonaventury, na przebadanych 109, jakie mógł poznać. Właściwie ojciec Fanna w drugiej połowie XIX wieku zaczyna poważne badanie nad tradycją rękopiśmienną u dominikanów i u franciszkanów. Dodajmy teraz wszystkie rękopisy o czystości sumienia. Jest ich 150-160. Wszystkie wydania pod imieniem Mateusza, Tomasza i Bonaventury. A otrzymamy jedno z najpoczytniejszych dzieł teologicznych w średniowieczu od początku XV wieku do XVI i do XIX wieku. Jest ogromna ilość wydań, ogromna ilość rękopisów. Czy ta ogromna masa papieru spoczywała nietknięta w bibliotekach Europy i czekała spokojnie na XIX-wiecznych erudytów i na dzisiejsze święto, żeby o tym mówić? Czyżby stale wznawiane pod imieniem największych teologów XIII wieku dzieło to nie odegrało żadnej roli? Nie wiem. Rzecz jest do uważnego prześledzenia. Powiem tylko to, co sam widziałem. Jako przykład. W roku 1632, tak ja tam daty pomyliłem teraz, w roku 1632 ukazał się Bonaventura Selectus, czyli wybór do świętego Bonaventury, dokonany przez Franciszka Potron. Drugie wydanie w 1952 roku, tłumaczenie francuskie w 1682, jako podręcznik do formowania nowicjuszy. Wszystkie w tym druczku, w wyborze Bonaventury, wszystkie cytowane za Bonaventurą fragmenty o spowiedzi pochodzą z traktatu Mateusza z Krakowa. Podobnie działo się niewątpliwie w zakonie dominikańskim, w szkołach dla nowicjuszy i w szkołach dla spowiedników pisanych przez autorów dominikańskich, przyjeżdżających z zachodu z książką świętego Tomasza o spowiedzi, którą potem przerabiali jako swoje własne dzieło, bo tak się to wtedy także pracowało, albo autorów polskich, którzy znali na miejscu, poznali druki czy rękopisy Mateusza z Krakowa jako dzieło świętego Tomasza. Ostatni mój punkt jest teraz pierwsza próba racjonalnej krytyki tej atrybucji przypisywania dzieła Bonaventurze i Tomaszowi. Możemy się jeszcze zapytać, dlaczego poprzez tyle wieków dominikanie i franciszkanie upierali przy swojej opinii. Ojciec Witt Bourgeol nazwał ten stan rzeczy cichą zgodą wszystkich zainteresowanych, konsensus unanime. Lecz ten konsensus musiał mieć przynajmniej pozory dobrze wyrażonych, wyważonych racji. W oczach dominikanów zasadniczym argumentem była wielka ilość rękopisów i druków, z nazwiskiem świętego Tomasza. Dla franciszkanów zaś najwyższym autorytetem był autorytet kanclerza paryskiego Gersona, który odbierając dzieło Tomaszowi przyznał je Bonaventurze ze względu na styl i na materię. Jeśli do tych argumentów dodamy katalogi pisarzy kościelnych od Tritemiusa począwszy, będziemy mogli powiedzieć, że z upływem czasu wzrastała ilość autorytetów, na które obie strony mogły się powoływać. Chcę jeszcze powiedzieć krótko o jednym z tych licznych przewodników po literaturze kościelnej, o tych komentarii, zapiskach o pisarzach kościelnych i ich dziełach rękopiśmiennych i drukowanych, Kazimierza Uda, zmarłego w 1717 roku. Autor nie zasłużył sobie na wdzięczną pamięć ludzi Kościoła, ponieważ w swoim ogromnym dziele, trzy ogromne woluminy ponad 1000 stron in folio, ponieważ w ogromnym swoim dziele porozsiłał wiele uszczypliwych uwag o zakonnikach i mnichach, których nie lubił. On sam opuścił zakon Norbertanów, został księdzem diecezjalnym, próbował robić karierę polityczną na dworze Ludwika XIV, w końcu wylądował w Holandii i został kalwinem. Ale wiedzę miał ogromną, czytał bardzo wiele i umysł miał krytyczny. Sądzę także, że był pierwszym autorem, który próbował ustalić jakieś zasady uznawania autorstwa dzieł wątpliwych albo anonimowych. Takich właśnie jak... I on te swoje... Tym bardziej to jest interesujące, że te swoje reguły sformułował, analizując traktat o czystości sumienia Mateusza z Krakowa, traktat o spowiedzi. Raz w rozdziale o pismach świętego Tomasza, a drugi raz w rozdziale o pismach Bonaventury, natomiast nie wymienia go w ogóle w rozdziale o Mateuszu z Krakowa. Udałem dwukrotnie, jak już powiedziałem, i wtedy i w tym rozdziale o świętym Tomaszu, który jest pierwszy, on sformułował 5 kanonów, które powinny rozwiązać jego zdaniem problem. Brakuje tam zasadniczych rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia. Kanon pierwszy to autorytet pisarzy starych. Przy starych rozumiem, że maksimum 100 lat po śmierci autora. Ale pierwsi współcześni są ludźmi autorytatywnymi i ich katalog jest fundamentalny dla ustalenia listy w katalogu dzieł danych pisarzy. Kanon drugi i trzeci. Nie wolno samowolnie ani odmawiać jakiejś książce autorstwa Tomaszowego, ani Tomasza za autora anonimowego dzieła podawać. W jednym i drugim wypadku akt taki winien opierać się na dowodzie, bowiem przed dowodem ustępują nawet najstarsze bajki. Demonstratio valet contra vetustissimas fabulas. Oczywiście vetustissima fabula to był także rodzaj autorytetu. Wiadomości najstarsze, jakie były podawane. Rozwijając kanon trzeci, udając zwraca uwagę, że przypisanie Tomaszowi jakiegoś tekstu anonimowego wymaga wielu zabiegów, między innymi pokazanie, że jego dzieła brakowało w dotychczasowych katalogach i że uzasadnić to, że brakowało, że jego doktryna, albo że jest tytuł jest dany, a nie mamy tekstu, że jego doktryna tego nowego dzieła jest zgodna z doktryną świętego Tomasza, że odpowiada, że metoda i styl są te same z jednej i z drugiej strony. Tutaj właśnie Udę powiada o dominikanach, że siadają sobie w bibliotece wygodnie, biorą sobie pismo anonimowe do ręki, jak im się podoba, to dopisują, że to jest pismo albo świętego Alberta, albo świętego Tomasza, albo świętego Alberta, albo innego doktora. I ten sam zarzut stawia franciszkanom. I nikt nie zauważył, że Jan Gerson jest doskonałym kontrargumentem, że to nie dominikanie, tylko nie franciszkanie, tylko właśnie Gerson, który był księdzem świeckim, wziął pismo niby świętego Tomasza i przypisał świętemu Bonaventurze. Pierwszy wyrok w sprawie traktatu o spowiedzi jest taki sam i te same kanony, te same analizy podejmuje i powtarza, pisząc o świętym Bonaventurze. I tam są może bardzo szczegółowe. On, traktatu o spowiedzi, przepraszam, pierwszy wyrok w tej sprawie, sprawie traktatu o spowiedzi jest taki sam jak wyrok Gersona. Traktat nie może być dziełem świętego Tomasza, ponieważ ani styl, ani metoda, ani treść nie odpowiada niczemu, co się zna z pism świętego Tomasza. On mówi, ja przeczytałem wszystkie opuskula świętego Tomasza. W żadnym opuskulum nie ma takich wypowiedzi barbarzyńskich, jakie znajdujemy w piśmie Mateusza z Krakowa. Tego dzieła nie możemy uznać za pismo świętego Tomasza, który pisze łaciną pośrednią, między piękną i elegancką, a łaciną barbarzyńców. Zdziczało. O świętym Bonaventurze mówi to samo. On wszystko przeczytał i nic z tego, co jest w traktacie o spowiedzi, nie odpowiada świętemu Bonaventurze. Jest tam jeszcze na pokazanie barbarzyństwa traktatu o spowiedzi przypisanego świętemu Bonaventurze. Mówi on, że to dzieło jest doktrynalnie poprawne i użyteczne dla penitenta. To przecież jest ono barbarzyństwem kazuisty, co jest zilustrowane przykładem Berty, którą całując grzeszy się ciężej niż dając jej ineodem loco kopniaka albo dotykając ją nogą. Tutaj tłumaczenia idą różne. W każdym razie Mateusz Krakowa mówi pewna kobieta. Uda mówi Berta, nie mówi pewna kobietka, mówi Berta, co dodaje pewnego smaku samemu tekstowi. Tekst rzeczywiście jest dosłownie przepisany po łacinie z traktatu Mateusza. Jest tam, że większym, cięższym grzechem jest pocałowanie niż dotknięcie nogą. Profesor Seńko pisze, że tam jest dotknął ukradkiem nogą. Natomiast Ude pisze, że on ją deptał. Że on ją deptał i gdzieś tam ją pokopał, także nie bardzo wiem, jak tłumaczyć to. Ineodem loco, on powiedział, że prawdopodobnie dał jej kopniaka w to samo miejsce, w które powinien był pocałować. Więc takie anegdotyczne historyjki. Podobne kryteria i reguły i uwagi o stylu łaciński przyjęte w rozdziale o świętym Bonaventurze i tak dalej przypisuje. Więc to już mniej więcej wszystko powiedziałem. I on odmawia oczywiście na tej samej zasadzie, co odmówił świętemu Tomaszowi autorstwa tego pisma. Odmawia także autorstwa świętemu Bonaventurze. Podsumować mogę to wszystko w dwóch zdaniach. Dziwne i zagmatwane dzieje Mateuszowego traktatu o czystości sumienia pokazują jednak, jak wielki i stały był wpływ jego, tego traktatu, na naukę o praktykowaniu spowiedzi. Istnieją świadectwa tego wpływu, cytowałem jedno, franciszkańskie, ale on czeka na swojego historyka. Traktat ten nie należy do tradycji tomistycznej. To nie jest dzieło Tomasza, ale niewątpliwie należy do tradycji dominikańskiej i trzeba sprawdzić bardzo dokładnie pisma dominikanów o spowiedzi, w jakiej mierze one są i czy są i w jakiej mierze są zależne od świętego Tomasza, od Mateusza z Krakowa. Teraz to jest łatwe, ponieważ mamy wszyscy tekst wydany. Dzieje traktatu pokazały nam także, do jakiego stopnia krytyka historyczna nie istniała, nie była przygotowana do rozwiązania problemu tak złożonej opinii o autorstwie jednego dzieła, o potrójnym ojcostwie jakiegoś dziełka. Myśl krytyczna Udena budziła się w epoce, w której rozwijały się już szerokie badania historyczne i dyplomatyczne, prowadzone m.in. przez benedyktynów z kongregacji świętego Maura. Ude w jakiś sposób do nich należy. Jego argumenty krytyczne jeszcze przez 100 lat nie były brane pod uwagę, ale chyba z innych powodów niż ściśle naukowe. Także dlatego, że trudno jest zrezygnować z prawdy, z jaką się zżyliśmy od młodości. Taka jest sumarycznie ujęta nauka, jaką ze sobą niesie drobne pismo o spowiedzi Mateusza z Krakowa. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę.